Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Większych nakładów finansowych na oświatę, wstrzymania prac nad kartą nauczyciela, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli domagała się Oświatowa Solidarność, która protestowała w czwartek przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rząd PO-PSL zepsuł w oświacie praktycznie wszystko, mówi Ryszard Proksa. Przewodniczący sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność powiedział, że czwartkowy protest przed MEN-em to próba dotarcia z tymi problemami do społeczeństwa i rodziców.
To jest reasumpcja wszystkiego, co do tej pory temu rządowi udało się zepsuć. Zepsuł praktycznie wszystko w oświacie i jak słyszymy i widzimy, dokłada co chwilę jakąś cegiełkę. Podstawowa rzecz to są masowe zwolnienia, popsucie jakości, w ogóle prywatyzacja oświaty, wyzbycie się odpowiedzialności za oświatę. Chcemy dotrzeć przede wszystkim już nie do ministerstwa, ale do społeczności naszej, do rodziców, że w takim systemie edukacji, przy takiej jakości nasze dzieci, no niestety szanse powodzenia na rynku pracy będą miały o wiele, wiele gorsze.
Po zakończeniu demonstracji przed Ministerstwem Edukacji Narodowej uczestnicy protestu przeszli przed Sejm, gdzie w miasteczku namiotowym rozstawionym przez związkowców odbywały się w czwartek eksperckie debaty. Pierwsza dotyczyła polityki przemysłowej. Bogdan Szozda, przewodniczący Sekretariatu Metalowców, mówi, że w Polsce brakuje rządowego programu dotyczącego rozwoju przedsiębiorstw i całych branż.
To ogólnie nazywa się polityką przemysłową. Na ten duży obszar polityki składa się wiele mniejszych obszarów. To są pracownicy, to są instytuty naukowe, to jest infrastruktura, to jest wiele innych rzeczy, które są niezmiernie ważne, aby rzeczywiście dany kraj prowadził skuteczną politykę przemysłową. My uważamy, że w Polsce nie ma prowadzonej przez rząd. Uważamy, że to rząd powinien prowadzić taką politykę. Nie ma prowadzonej polityki przemysłowej i dlatego o tym mówimy, dlatego zwracamy się do rządzących naszym krajem, żeby rzeczywiście podjął trud opracowania jakiegoś programu rozwoju naszego przemysłu. W dzisiejszej tej debacie to też padało, że to nie są łatwe zagadnienia, ale bez tego my po prostu nie zbudujemy dobrobytu naszych obywateli, a o to nam przede wszystkim chodzi.
Na niewystarczające finansowanie i komercjalizację systemu ochrony zdrowia jako przyczyny złej sytuacji w tym systemie wskazywali natomiast eksperci drugiej debaty zorganizowanej w miasteczku związkowym przed gmachem Sejmu. Dr Jacek Sałkowski, członek Prezydium Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, mówi, że pracownicy służby zdrowia i pacjenci zostali oszukani. Wbrew zapewnieniom, pieniądz nie idzie za pacjentem. Chirurg z 40-letnim stażem pracy podkreśla, że niewystarczające finansowanie i komercjalizacja szpitali powoduje, że lekarze muszą dokonywać selekcji wśród pacjentów.
Mamy najmniejsze nakłady na pacjenta, najmniejszy procent z PKB w Unii Europejskiej, nie tylko wśród tych najbogatszych członków Unii Europejskiej. Nie da się leczyć za te pieniądze. To jest misja niemożliwa do wykonania. Jeżeli teraz nam się mówi, że przyczyną tego, że w połowie roku kończą się kontrakty, zaznaczam, niedoszacowane, w których każdy pacjent przynosi tak zwaną, aż boję się używać tego słowa, stratę dla jednostki, w którym pracuje. Czyli my pracując dokonujemy egzekucji na swoim miejscu pracy, bo my działamy wbrew rachunkom finansowym. Sprowadzenie nas jako wykonawców, pacjentów jako numer PESEL-u, dostarczycieli tych pieniędzy do systemu, powoduje to, co powoduje. I my jako pracownicy, jako Solidarność Ochrony Zdrowia, dostrzegaliśmy ten problem znacznie wcześniej. Ostrzegaliśmy, czarny scenariusz się spełnia. Następuje selekcja pacjentów.
Ogólnopolskie dni protestów organizowane przez NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych mają potrwać w Warszawie do soboty. Poszczególne punkty protestu transmituje Telewizja Trwam. Jest wiele kwestii do rozwiązania, ale miejscem do dialogu jest Komisja Trójstronna, a nie ulica, powiedział w czwartek minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, który przedstawiał w Sejmie informację rządu w sprawie dialogu między rządem a związkowcami. Tymczasem, jak mówił wczoraj przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda, Komisja Trójstronna stała się fasadą dialogu, dlatego związkowcy zrezygnowali z uczestnictwa w posiedzeniach.
Tylko to było miejsce, w którym premier przyjeżdżał lub pan poszczególny minister i informował nas, co ma zamiar dalej zrobić. W ostatnich 6 latach nie było żadnego postulatu, który został zrealizowany, a proponowany przez stronę społeczną. Żadnego. Czy to dotyczyło płacy minimalnej, czy to dotyczyło elastycznego czasu pracy, czy wieku emerytalnego. Mój poprzednik Janusz Śniadek, ja osobiście i będę miał kolejną, trzecią białą księgę, którą to przekazywaliśmy panu Pawlakowi i panu Kosiniakowi. Białą księgę, w którym pokazujemy, że przynajmniej 5 razy w tygodniu jest łamana ustawa o związkach zawodowych, o trybie konsultacji. Czyli ten rząd w ogóle nie chce rozmawiać. Oni uważają, że mają patent na mądrość, a my mamy tylko słuchać. To pokazuje arogancję tej władzy.
W czwartkowym wystąpieniu w Sejmie minister Władysław Kosiniak-Kamysz odpierał główne postulaty związkowców, z którymi wyszli na ulicę. Postulatów związkowców broniła z kolei prawicowa opozycja, domagając się jednocześnie nawiązania dialogu rządu ze związkowcami. Oni protestują w słusznej sprawie, żądają przede wszystkim partnerskiego dialogu, podkreślał w Sejmie Kazimierz Ziobro z Solidarnej Polski.
Czego ci ludzie żądają? Żądają przede wszystkim dialogu, partnerskiego dialogu, nie monologu uprawianego przez przedstawiciele władz. To są ludzie odpowiedzialni, ale nie są to ludzie naiwni. Chcą rozwiązań konkretnych dla pracowników, nie dla siebie. Reprezentują określone grupy zawodowe, żądając słusznych postulatów, żądając między innymi zaprzestania kodyfikacji przepisów kodeksu pracy, który zmusza ich do niewolniczej pracy, to w tak zwanym nieuregulowanym czasu pracy, elastycznym czasu pracy. Sprzeciwiają się wydłużonemu wieku emerytalnemu, który powoduje, że niektórzy będą musieli pracować aż do śmierci.
Poseł Janusz Śniadek z PiS-u, były przewodniczący NSZZ Solidarność, pytał z kolei, ile miejsc pracy stracimy w polskiej gospodarce na skutek wprowadzenia ustawy antypopytowej.
Pytam pana ministra pracy, o ile zredukujecie ilość nadgodzin? 5, 10, 50%? O 5 miliardów? Polski popyt, siła nabywcza, polskie kieszenie staną się pustsze o 5 miliardów złotych. Więc pytanie, ile miejsc pracy stracimy w polskiej gospodarce z tytułu malejącego popytu, zmniejszonej podaży i mniejszej produkcji? To, czym chełpiliśmy się przy tej zielonej wyspie, że dzięki popytowi wewnętrznemu w Polsce uchroniliśmy się przed kryzysem, dzisiaj polski rząd z całą premedytacją wprowadza, nazywając to jeszcze działaniem dla dobra robotników. Ustawę antypopytową nazywacie antykryzysową. Ta ustawa spowoduje nieokreśloną utratę miejsc pracy, jest wielkim działaniem na szkodę polskiego pracownika i polskiej gospodarki.
Milion osób podpisało się już pod europejską inicjatywą obywatelską Jeden z nas. Akcja zbierania podpisów trwa nadal. Jeden z nas to największa w Europie wspólna akcja wszystkich ruchów i organizacji pro-life. Celem inicjatywy jest wzmocnienie ochrony życia ludzkiego poprzez prawo i politykę budżetową Unii Europejskiej. Obrońcy życia chcą poprzez tę inicjatywę głos europejskiego społeczeństwa zakazać finansowania z unijnego budżetu niszczenia embrionów oraz eksperymentów i badań na embrionach komórek macierzystych. Warunkiem rozpatrzenia na forum Unii Europejskiej tej akcji jest zebranie do końca października bieżącego roku co najmniej 1 miliona podpisów z 7 krajów Unii Europejskiej. Chociaż wymaganie zostało już osiągnięte, aby wzmocnić głos obywateli w tej sprawie, nadal można podpisać się pod inicjatywą Jeden z nas, do czego zachęcają koordynatorzy inicjatywy, dziękując za dotychczasowy głos. A okazją do opowiedzenia się za akcją będzie dzień 22 września, kiedy to obchodzić będziemy Europejski Dzień Zbierania Podpisów pod inicjatywą Jeden z Nas. W wielu miastach Polski będą punkty, w których można będzie poprzeć akcję, mówi Jakub Bałtroszewicz, koordynator Polskiego Komitetu Narodowego Inicjatywy Jeden z Nas.
Zebraliśmy 1 milion głosów przeciwko aborcji, przeciwko eksperymentom na embrionalnych komórkach macierzystych. Tym samym otworzyliśmy drzwi do Europy, drzwi do możliwości zmiany prawa w całej Europie i zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze przez nie nie weszli, którzy jeszcze nie poparli inicjatywy Jeden z Nas, by to uczynili jak najszybciej. To jest dopiero początek tej drogi. Nie chcemy stanąć na milionie, chcemy zebrać tych głosów jak najwięcej, a głosy można oddawać aż do końca października. Dlatego też 22 września w całej Europie mobilizujemy się, organizując Europejski Dzień Zbierania Podpisów pod inicjatywą Jeden z Nas, bo 1 milion to za mało. Wiele podpisów może być nieważnych, niektóre mogą zostać zdyskwalifikowane w trakcie weryfikacji.
Jakub Bartłoszewicz akcentuje, że każdy może zorganizować taką akcję zbierania podpisów w swojej wspólnocie, parafii czy mieście. Każdy głos poparcia dla inicjatywy jest bardzo ważny, dodaje.
Prosimy chcemy, aby każdy, kto jeszcze nie zorganizował takiej akcji, aby to zrobił i aby przyłączył się do tej wielkiej grupy Europejczyków, którym nieobojętne jest ludzkie życie, którzy chcą je chronić i pomógł tym wszystkim krajom, gdzie to poparcie jest zbyt niskie i sami by sobie po prostu nie dali rady, pomógł tym swoim głosem zwiększyć zakres ochrony życia od Szwecji po Grecję, od Irlandię aż po Bułgarię. Głosy można oddawać przez internet na stronie www.jedenznas.pl. To zajmuje dosłownie 2 minuty. Wystarczy być osobą pełnoletnią, mieć przy sobie numer PESEL. Na tej stronie internetowej również znajdują się materiały do pobrania.
Przypomnijmy, inicjatywę Jeden z Nas na początku lutego poparł Ojciec Święty Benedykt XVI, a później także Episkopat Polski. Akcję wspiera Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik. Cały czas prowadzone są prace montażowe kopuły świątyni pod wezwaniem Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II. Do zamontowania pozostały jeszcze 3 przęsła. Wykonana ze stali kopuła będzie pokryta blachą i zwieńczona koroną koloru złotego i krzyżem. Świątynia ma być wotum wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II. Obecnie jest ona w stanie surowym. Równocześnie ze wznoszeniem kopuły wykonywane są następne etapy wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Na portalu Radia Maryja na żywo można obserwować postępy w budowie świątyni. Europoseł Janusz Wojciechowski jest obrońcą Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Prezes PiSu nie wziął dziś udziału w niejawnym posiedzeniu komisji, która miała go przesłuchać w związku z wnioskiem o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Janusz Wojciechowski wyjaśnił, że Jarosław Kaczyński nie może zostać w czwartek przesłuchany, ponieważ w komisji nie toczy się w tej chwili żadne postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego, bo, jak powiedział, nie zostało ono wszczęte.
Nie toczy się żadne postępowanie. A nie toczy się dlatego, że nie zostało wszczęte. Artykuł 7 ustawy o Trybunale Stanu reguluje zasady odpowiedzialności przed komisją i artykuł 7 mówi, że marszałek Sejmu przesyła wstępny wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a komisja wszczyna postępowanie. Takiej uchwały komisji o wszczęciu postępowania nie ma.
Według Janusza Wojciechowskiego, gdyby w czwartek odbyło się przesłuchanie Kaczyńskiego, to byłoby to wręcz nielegalne i pozaprocesowe. Europoseł oświadczył też, że podjął się obronę Kaczyńskiego, bo jest głęboko przekonany, iż zarzuty postawione mu we wstępnym wniosku są absurdalne, gołosłowne i niczym nie poparte, nieudolnie zresztą argumentowane. Wnioski o postawienie Zbigniewa Ziobry oraz Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu Platforma Obywatelska złożyła pod koniec ubiegłego roku. Podpisało się pod nimi około 150 posłów, nie tylko z PO, ale też z ruchu Palikota i SLD. W zeszłym tygodniu Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchała Zbigniewa Ziobrę. Poseł Jacek Żalek odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Sejmie.
Chciałem ogłosić oświadczenie. Zapewne zaskoczę Państwa. Odchodzę z Platformy Obywatelskiej. Miałem czas na przemyślenie. Moim hasłem wyborczym było serce do walki, a nie zakneblowane usta. Niestety ta decyzja o zawieszeniu mnie w prawach członka przesądziła o tym, że bez podjęcia dialogu trudno będzie współpracować i nie chciałbym być w sytuacji, w której walczę z własną partią, a nie mogę walczyć o postulaty, które obiecałem realizować swoim wyborcom.
Teraz klub PO liczy 203 głosy. Wcześniej z partii i klubu odeszli John Godson i Jarosław Gowin. Koalicja PO-PSL ma obecnie w Sejmie 232 głosy. Większość parlamentarna liczy 231. Erozja Platformy następuje bardzo szybko i głęboko. Tak decyzję posła Żalka odbiera poseł Andrzej Romanek z Solidarnej Polski.
Kolejna osoba, kolejna twarz Platformy Obywatelskiej rezygnuje z tej formacji. Erozja formacji, czyli Platformy Obywatelskiej, następuje dosyć szybko i powiem więcej, dosyć głęboko. Ona z całą pewnością doprowadzi do spadku notowań Platformy Obywatelskiej, a być może i do całkowitego upadku tej formacji, co nie byłoby złym rozwiązaniem, nie ukrywam, dla Polski, dlatego że jak rządzi Platforma Obywatelska i pan premier Donald Tusk, wszyscy widzimy. W związku z powyższym to odejście tego połowego polityka Platformy Obywatelskiej jest jakby elementem, dowodem na to, że Platforma Obywatelska jest partią wizerunku, partią, która nie potrafi rozwiązywać problemów, partią, która prawdą to jest, knebluje usta polityka.
Politycy PO uważają, że odejście z partii posła Jacka Żalka nie jest niespodzianką i klaruje sytuację w Platformie. Zapewniają, że nie ma zagrożenia dla większości koalicyjnej PO-PSL. Parlament Europejski potępia masowy mord cywilów przy użyciu broni chemicznej. Takie stanowisko zawarte jest w projekcie rezolucji, jaki przyjął dziś organ Unii Europejskiej. Jednocześnie Parlament Europejski wzywa Organizację Narodów Zjednoczonych do jak najszybszego zakończenia prowadzonego śledztwa. Chce także, by Wspólnota Europejska wypracowała rozwiązania polityczne, w następstwie których doszłoby do ograniczenia przemocy w Syrii. Ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski przyjął dziś wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii. W dokumencie czytamy, że Parlament Europejski zdecydowanie potępia masowy mord cywilów przy użyciu broni chemicznej, do którego doszło w dniu 21 sierpnia 2013 roku i w wyniku którego według danych zachodnich służb wywiadu zginęło co najmniej 1400 osób, w tym 400 dzieci. Ponadto eurodeputowani zwrócili uwagę, że różne źródła wydają się wskazywać na to, że odpowiedzialność za ten atak ponosi reżim syryjski. Parlament Europejski jest zdania, że wspólnota międzynarodowa powinna wypracować rozwiązanie polityczne dla Syrii, które doprowadziłoby do zaprzestania przemocy, zapobiegło kolejnym przypadkom użycia broni chemicznej. W Strasburgu wezwano też ONZ do szybkiego zakończenia prowadzonego przez nią szczegółowego śledztwa w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii oraz zaapelowano o jak najszybsze przesłanie raportu zespołu inspektorów do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby mogła ona ocenić, jakie środki należy podjąć, aby odpowiednio zareagować na użycie broni chemicznej w Syrii i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Tymczasem Rosja i Stany Zjednoczone mają wspólnie zająć się utylizacją syryjskiej broni chemicznej. Jest to jedno z założeń rosyjskiego planu rozwiązania konfliktu wokół Syrii. Dziennik Kommersant informuje, że rosyjski plan zakłada kilka etapów. Między innymi podpisanie przez Syrię konwencji o zakazie wykorzystania broni chemicznej, ujawnienie miejsc produkcji i magazynowania arsenału chemicznego. Co więcej, Rosja chce dopuszczenia do obiektów wojskowych międzynarodowych inspektorów, a także podjęcia przez Damaszek decyzji o tym, kto i jak zniszczy broń chemiczną. Z informacji rzecznika ONZ wynika już, że organizacja otrzymała już prośbę rządu Syrii dotyczącą przystąpienia Damaszku do Międzynarodowej Konwencji o zakazie broni chemicznej. Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, akcentuje, że każdy racjonalny obserwator sytuacji w Syrii wie, że nadal nie ma żadnej pewności, kto użył broni chemicznej, a za ewentualną interwencją w Syrii stoją interesy Izraela, podkreśla profesor.
Wielkim zwolennikiem ataku na Syrię, a później ataku na Iran jest Izrael. I głównie w interesie Izraela leży to, żeby Stany Zjednoczone, atakując na Syrię, zdestabilizowały tam sytuację totalnie, a później na tej destabilizacji można by było ewentualnie unieszkodliwić miejsca produkcji broni nuklearnej w Iranie. Tymczasem, jeśli rzeczywiście Obamie nie zależy na interwencji zbrojnej i jeśli mu rzeczywiście nie zależy na tym, żeby tutaj podać rękę Tel Awiwowi, to absolutnie jest w jakimś sensie możliwe, powiedzmy, przejęcie kontroli nad magazynami broni chemicznej w Syrii i w tym względzie uspokojenie sytuacji.
Prezydent Barack Obama uwikłał się zapowiedziami o ewentualnej interwencji wymierzonej w Syrię, która i tak nie rozwiązałaby konfliktu. Sytuacja w Syrii jest wielopłaszczyznowa. Tam ściera się wiele interesów, zauważa profesor.
Taki prosty atak amerykański absolutnie nie rozwiąże problemu, bo jak dobrze wiemy, w Syrii jest cała seria konfliktów również w obozie tak zwanej opozycji. A więc ewentualne osłabienie Al-Sada nie zmieni sytuacji destabilizacji w Syrii. Jedynym ewentualnym wygranym tego całego zamieszania byłby Izrael, natomiast cierpienia ludności cywilnej w Syrii wydaje się, by się jeszcze zwiększyły.
Tymczasem Wolna Armia Syryjska kategorycznie odrzuciła rosyjską propozycję objęcia kontrolą międzynarodową broni chemicznej w Syrii i późniejszego jej zniszczenia, poinformował w komunikacie dowódca syryjskich rebeliantów walczących. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.